Kobiecość w eterze. Zapraszam, Ola Wójcik. Skoro na początku było słowo, to my zaczynamy dzisiaj od słowa kobieta i w tym celu zaprosiłam specjalistkę, wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawcę, dr Monikę Kresę, która pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poza anteną ustaliłyśmy, że mam panią tytułować jako językoznawcę, a nie językoznawczynię. Dlaczego?
Nie wiem, czy ma pani, ale to była moja prośba, żeby tak mnie rzeczywiście tytułować. Ostatnio i w mediach, i poza mediami, środowisku naukowym toczy się szeroka dyskusja na temat feminatywów, czyli nazw od zawodowych, czy też zawodowych nazw żeńskich. I przyznam, że to są dwa stanowiska. Jedno, no właśnie takie bardziej, można powiedzieć, konserwatywne, które wskazuje na to, że nazwy te zawodowe żeńskie są, czy też mogą być nadal równe nazwom zawodowym męskim i ja przy tym stanowisku pozostanę. To znaczy, dopóki nadal czuję się językoznawcą, wolałabym być językoznawcą i wykładowcą, a nie językoznawczynią i wykładowczynią, co nie oznacza, że te formy piętnuję, czy jakoś nie szanuję osób, które chcą być tak nazywane. Wydaje mi się, że język daje nam tak duże możliwości i tak duży wybór w tym zakresie, że możemy mówić i tak. To znaczy, jeżeli ktoś chce być językoznawczynią, może nią być. Ja wolę jednak być językoznawcą.
Czyli wyczuwam tu i trochę też w rozmowach z koleżankami z polonistyki, bo stamtąd się znamy, i z kobietami, że te feminatywy typu popularna ministra albo architektka, adiunktka są jakoś mniejszym sentymentem obdarzane przez społeczeństwo, mniej szacunku się wyraża, jakieś takie jest zabarwienie, że skąd wynika to, że mniej chętnie niektórzy ich używają?
Myślę, że ta ostrożność wynika przede wszystkim z takiego nieosłuchania się z tymi nazwami, tak? Po pierwsze, jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest psycholog, filolog, architekt i że mamy formy, które pozwalają nam odróżnić mężczyznę psychologa od kobiety psychologa, bo mówimy pani psycholog, pani minister, pani architekt. Czyli po pierwsze właśnie ten uzus już taki od wielu, wielu lat zastany. Po drugie, wydaje mi się, że te formy, i tak zresztą takie głosy słyszymy, tak, że te formy są po prostu trudniejsze. No bo architektka, mamy problem z wypowiedzeniem tych głosek, tej zbitki spółgłoskowej, tak dosyć trudne jednak do wypowiedzenia. No właśnie i gdzieś tak się najeżamy, jeżeli mamy używać tych form. Tutaj myślę, że dochodzi jeszcze jedna rzecz, to znaczy ten format K, który bardzo często tworzy te nazwy, no właśnie architektka, psycholożka.
Kołczka ostatnio gdzieś znalazłam.
No właśnie, powstanka, żołnierka.
Kierowczyni.
Właśnie, inni to już jest trochę inna historia, ale właśnie ten format K, on jest postrzegany jako taki też dyminutywny, czyli nazywający coś mniejszego, czasami też gorszego.
Śrubka.
No właśnie, prawda, śruba, czy też tak pobłażliwie, baba, babka, mamy te formacje. Architekt, architektka może być odbierany jako właśnie takie, no niekoniecznie pozytywne, tak, i nie kojarzące się pozytywnie, więc myślę, że stąd może być też taki opór z części przynajmniej społeczeństwa przed używaniem tych form. Natomiast to, co ja cały czas chcę podkreślić, te formy nie są gorsze moim zdaniem. Nie są śmieszne absolutnie i wydaje mi się, że za 30, 20, może trochę szybciej lat, będą zupełnie naturalne. Tak? Natomiast dopóki możemy używać i jednych, i drugich form, to myślę, że warto by było zostawić użytkownikom tę wolność. Jeżeli ktoś chce być architektką, niech będzie, ale jeżeli ktoś chce być panią architekt, to też nie na to pozwólmy, ponieważ ja z jednej strony obserwuję taką tendencję do takiego nadużywania tych form, czy częstego używania tych form, czy takiego epatowania tymi formami. Pani ministra chce być panią ministrą, pani psycholożka chce być panią psycholożką, a z drugiej strony takie najeżanie się na osoby, które tych form nie chcą używać. Sama jakiś czas temu byłam obiektem takiego trochę hejtu internetowego, kiedy w jednym z wywiadów właśnie poprosiłam, żeby zostać nazwana językoznawcą, a nie językoznawczynią i internety się rozszalały na ten temat. Dlaczego? Na Wydziale Polonistyki poloniści językoznawcy nie doceniają tych form. Tak jak mówię, one mają swoje plusy i swoje minusy. Dopóki możemy, pozwólmy użytkownikom na to, żeby mogli określać siebie tak, jak chcą. Nie są to formy absolutnie obraźliwe, więc nie mogą być też podstawą szykan, ale to właśnie, pozwólmy użytkownikom czy użytkowniczkom, żeby określały się siebie tak, jak chcą.
Ja sobie też tak myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste, jaka historia za tym stoi, że mamy nauczycielkę i mamy krawcową i to jest używane z całym dobrodziejstwem inwentarza, a te zawody jakieś bardziej współczesne, no już są trudniejsze.
Zgadza się. Oczywiście to jest przykład tego, jak język bardzo mocno jest związany z kulturą, z historią też, ze społeczeństwem. Jednostki językowe nigdy nie funkcjonują i nie powstają same w sobie, w oderwaniu od tej rzeczywistości pozajęzykowej. I oczywiście ma pani rację, tak, że te nazwy zawodów, no właśnie takie bardziej współczesne, jakoś nam się pewnie osłuchały, czy też przyzwyczailiśmy się do tego, że mają one tę formę bardziej męską, ale z drugiej strony to też jest zależne od tego, kto ten zawód i kiedyś wykonywał, bo mamy oczywiście taką dwoistość. Mamy nauczyciela i nauczycielkę, tak? Ale mamy też przedszkolankę i no właśnie, męskiego odpowiednika ten zawód nie ma. Tutaj widać ten silny związek między językiem a rzeczywistością pozajęzykową. Te formy, czy też takie nastawienie do tych form feminatywnych bardzo często wynika też właśnie z takiej przeszłości językowej. To znaczy, zobaczmy, że nawet osoby, które chcą być określane mianem ministry, psycholożki, doktorki i tak dalej, niekoniecznie chcą urabiać swoje nazwiska właśnie za pomocą tych sufiksów też sugerujących, że są kobietą. To znaczy, ja mam na przykład nazwisko Kresa i właściwie gdybym chciała podkreślić moją odrębność od mężczyzn noszących to nazwisko, powinnam się określać per Kresianka. Prawda?
A, to te moje ukochane nazwiska odmężowskie
no
i,
właśnie,
od ojcowskie.
I od ojcowskie.
Rokicianka i Rokicina, albo Puzynina.
O właśnie, tak, dokładnie tak. I zobaczmy, że o ile widzimy tę chęć do używania właśnie form odzawodowych, takich żeńskich, o tyle nie widzimy tego w odniesieniu do nazwisk.
Ale takie starsze aktorki typu
no
Agnieszka Kotulanka.
No
i
właśnie.
Pewnie też wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że to jest od nazwiska Kotula.
Albo Kotuła. No właśnie. I to jest ten problem, tak? Bo jak słyszymy Kotulanka, to zaczynamy się zastanawiać, czy ta forma podstawowa to jest Kotula czy Kotuła, ponieważ ten sufiks Anka, który jest w tym nazwisku, on miał pierwotnie takie możliwości zmiękczające i zmieniające barwy głosek. To znaczy, no właśnie, jeżeli mamy, no chociażby zostaniemy przy tej kresie, kresa kresianka, mamy miękkie si, prawda? Tak samo właśnie tutaj Kotuła, Kotulanka. Kiedyś historycznie ly było takim miękkim odpowiednikiem ły.
I tak, to jest ten ratusz Arsenal?
No właśnie, dopóki był ratusz Arsenal, to myśmy jeszcze to ły, takie twarde, tą twardość tego
a
ły
już to
czuliśmy.
Zmienili?
Nie, chodzi mi o to, że dopóki był w języku, dopóki był usankcjonowany do przełomu, nie wiem, XIX i XX wieku, kiedy no jeszcze warstwy ukształcone właśnie ten ratusz
Arsenal.
Ale w
metrze wciąż
mówił.
Zostało.
Tak, wiem, że w metrze wciąż zostało, chociaż ciekawe dlaczego, nigdy tego nie badałam, nigdy się nie zastanawiałam, dlaczego ratusz Arsenal.
Taki warszawski smaczek.
Ale właśnie wracając do tych nazwisk i do problemów, które te formy takie odmężowskie sprawiają, no właśnie Kotuła, Kotula, bo Kotulanka może być formą urobioną i od jednego, i od drugiego. Pytanie, kim jest pani Sapieżyna, czy panna Sapieżanka, tak?
Sapiecha?
Oczywiście.
Coś pamiętam
no
z zajęć.
Właśnie, tak. Sapiecha i to jeszcze przez to takie dźwięczne, prawda? Samocha, jeżeli to jest panna Sapieżanka i Sapieżyna przez z kropką, ale równie dobrze Sapieżanka i Sapieżyna mogą być formami utworzonymi od nazwy Sapieża, jeżeli takie by było, tak? To znaczy, bo znowu ten sufiks anka powoduje wymiany głoskowe, ch do ży i właśnie zaczynamy się zastanawiać, co jest formą podstawową tego nazwiska. Dlatego też te formy anka, ówna, owa, bo tutaj mówimy właśnie te formy na anka, ale przecież pani byłaby pewnie wujcikówną, gdyby pani w XIX wieku żyła i nikt by w ogóle nie pomyślał, żeby powiedzieć o pani wujcik.
A moja mama wujcikową.
Oczywiście, no właśnie, i też nikt by nie pomyślał, żeby mówić o niej pani wujcik. Jeszcze do połowy XIX wieku te formy funkcjonowały jako urzędowe i znajdziemy je w dokumentach, ale w związku z tym, że one powodowały różnego rodzaju problemy identyfikacyjne w
żeby znaleźć tą formę podstawową.
Tak, tak, to zaczęłyśmy od nich odchodzić. Zaczęłyśmy od nich odchodzić też i z tego powodu, no właśnie z powodu tych przeobrażeń pozajęzykowych, historycznych, społecznych, emancypacja kobiet. To jest właśnie ten moment, prawda? XIX wiek i w języku, w nazwiskach też chciałyśmy być postrzegane jako niezależne od męża i od ojca. Dlatego zaczęliśmy odchodzić od tych form. No właśnie, a teraz wybieramy...
Bo nasz język jest taki mało feministyczny i raczej taki bardziej patriarchalny chyba w swoich podstawowych formach.
No właściwie tak. No właśnie, bo to się cały czas wiąże jednak z tym, że język podąża za kulturą i te zaszłości historyczne, które obserwujemy dzisiaj w języku, wskazują, że wyrastamy z kultury patriarchalnej i ten język też jest właśnie taki jednak trochę, może szowinistyczny nawet, ale no właśnie, ale to, co obserwujemy teraz, czyli tę chęć używania form feminatywnych, wskazuje na to, że być może coś w tym języku i pod tym kątem się zmieni.
odbiegłyśmy chyba od głównego zagadnienia, które ja tu chciałam poruszyć, ale teraz po prostu ten najważniejszy moment, kiedy ja muszę zapytać, jak to jest z tym słowem kobieta, bo ono się wydaje nam dzisiaj zupełnie neutralne, a chyba nie od początku tak było.
Tak, ono się wydaje zupełnie neutralne, przynajmniej w języku ogólnym i w takich użyciach oficjalnych. Zaraz myślę, do tego wrócę, ale faktycznie pierwotnie to ono w ogóle w języku oficjalnym nie funkcjonowało i w tych tekstach takich nacechowanych podniośle, czy w ogóle w tekstach oficjalnych, tekstach religijnych. I wynika to z pierwotnego znaczenia tego słowa kobieta. Co ciekawe, kobieta jest zagadką nie tylko dla mężczyzny, nie tylko dla psychologów, ale też i dla
językoznawców,
i dla etymologów ogromną, ponieważ istnieje chyba ze 20 hipotez na temat etymologii tego słowa i żaden językoznawca nie jest w stanie powiedzieć, na pewno tak było. Żaden etymolog nie postawi tezy dotyczącej etymologii tego słowa. Są pewne hipotezy, które wskazują właśnie na to, że było to słowo pierwotnie obraźliwe, obelżywe wręcz. Te hipotezy wiążą się między innymi ze słownikiem, czy też z tymi informacjami, które znajdziemy w jednym z najstarszych słowników etymologicznych, czyli w słowniku Aleksandra Bricknera. I tam czytamy, że kobieta pochodzi od koby, czyli kobyła. Zresztą mamy ten rdzeń właśnie w tym słowie kobyła. Nie od kobry oczywiście, bo to by było inne skojarzenie. Albo od koba, czyli chlewu, w którym kobyły też mogły mieszkać. No właśnie, pani się krzywi, ale to, że tego słowa nie mamy w chociażby w XVI-wiecznych przykładach Pisma Świętego, czy też w ogóle w tekstach wcześniejszych, pokazuje, że ono pierwotnie było nacechowane negatywnie. To znaczy kobieta to była ta, która chodziła właśnie wokół tego koba, czy kobu, pytanie jakby to odmienić, czyli zajmowała się tymi najniższymi czynnościami, tak? To była posługaczka. Nikt o swojej żonie, nikt o swojej matce, do której odnosił się z szacunkiem, nie powiedziałby kobieta. Kobieta to była właśnie ta gorsza. Ta lepsza była niewiastą, białogłową czy żoną, o tym też jeszcze możemy za chwilę powiedzieć. Ale to nacechowanie negatywne wiąże się też z inną być może etymologią, na którą wskazuje między innymi Franciszek Sławski i Krystyna Długosz-Kurczabowa, którzy wywodzą nazwę kobiety też od tego słowa kob, ale tłumaczonego inaczej jako wróżba z lotu ptaku. I od słowa wieta, czyli dawna prasłowiańska wróżka. I to znowu wskazuje na takie pewne negatywne nacechowanie tego słowa, ponieważ dawniej wróżki, wieszczki, te, które widziały więcej, bo to też się wiąże z tym znaczeniem, to były osoby pochodzące z ludu, to były te osoby niższego stanu, więc znowu nie te możne panie, nie te damy i nie te żony i nie te białogłowy, tylko te gorsze, te, które też mogły wieszczyć coś złego. Stąd właśnie zdaniem...
Te jeszcze bardziej tajemnicze niż kobiety.
Tak, te jeszcze bardziej tajemnicze niż kobiety i te bardziej wrogo nastawione, bo w ogóle samo słowo wróżka jest etymologicznie związane ze słowem wróg.
Tak? Tak. Tego nie wiedziałam.
A, no widzi pani. Etymologia pokazuje takie różne smaczki językowe. Bez względu na to, którą etymologię przyjmiemy, czy etymologię Bricknera, czy Długosz-Kurczabowej, widzimy to negatywne nacechowanie tego słowa. W XVI wieku w takim tekście Siemnie wieści Marcina Bielskiego czytamy takie zdanie: dla większego zelżenia kobietami zowią. Tak, tak mówią o sobie właśnie te niewiasty białogłowe, które w tym tekście się pojawiają, dla większego zelżenia, tak? Czyli właśnie kobieta była czymś określeniem takim obraźliwym, zelżywością pewną, chociaż profesor Marek Łaziński pokazuje tutaj, że niekoniecznie mogło to być takie znaczenie negatywne w takim duchu, no nie wiem, kobieta jako nierządnica, ponieważ i takie są etymologie, takie są wywody, ale wskazuje profesor Łaziński właśnie na to, że kobieta to była jeszcze wtedy, w XVI wieku, ta z niższego stanu. Być może już właśnie nierządnica, nie ta najgorsza, ale na pewno chłopka, na pewno nie szlachcianka. Ta sytuacja zmienia się trochę w wieku XVII, wieku XVIII, to też wynika z tekstów, które znamy z historii języka polskiego, bo w XVIII wieku mamy na przykład u Krasickiego: mimo tak wielkiej płci naszej zalety, my rządzimy światem, a nami
kobiety.
Oczywiście. I to już te kobiety nie są w znaczeniu właśnie te gorsze, słabsze, ale już w takim znaczeniu neutralnym, trochę zbliżonym właśnie do tego dzisiejszego. W XIX wieku też obserwujemy ciekawą zależność, że widać jeszcze takie pozostawienie tego wyrazu, czy też takiego odcienia negatywnego, bo Mickiewicz pisze wprawdzie: kobieto puchumarny, ty wietrzna istoto. Tak, nie pisze niewiasto puchumarny, żono puchumarny, białogłowo puchumarny, tylko jednak kobieto puchumarny, ale z drugiej strony Telimena w Panu to Mateuszu, czyli też w tekście Adama Mickiewicza, mówi: z łaski Bożej dość hrabio, ja jestem kobietą. Czyli też właśnie jednak w tym znaczeniu takim pozytywnym. Czyli XIX wiek jeszcze pokazuje ten dawny rys historyczny po to, żeby w XX wieku zupełnie to znaczenie się zneutralizowało. Chociaż, no właśnie, tak mówię, zupełnie się zneutralizowało, ale kiedy szłam tutaj do studia i myślałam o tym wyrazie kobieta, to uświadomiłam sobie, że w języku potocznym ten wyraz wcale nie ma znaczenia takiego neutralnego. Bo zobaczmy, nie wiem, w takich wyrażeniach, w takich użyciach, ach, te kobiety, tak? Albo na przykład, nie wiem, kobieta mi kazała, w znaczeniu moja żona, moja partnerka
kobieta
mi kazała.
Bije.
No właśnie, prawda, kobieta mnie bije. Tutaj cytat z kultowego filmu.
Seksmisja.
Tak, seksmisja, oczywiście. Ale właśnie, w języku takim oficjalnym, tak, w tekstach oficjalnych kobieta to po prostu przedstawicielka płci żeńskiej, prawda? Jest mężczyzna i kobieta i to idzie równolegle, jest to zupełnie nienacechowane, ale w języku potocznym kobieta zyskuje trochę znaczenie tożsame z babą, czyli...
No właśnie, ja sobie tutaj nawypisywałam różnych takich rzeczy, które mi przyszły do głowy, o tym jeżdżeniu jak baba, płakaniu jak baba, mazaniu się jak baba, ale też różnych takich okropnych rzeczy, które się określa babą. Błąd na przykład to jest baba.
Ja znam jako...
Albo z nosa, baba. To
a,
też
no,
gdzieś
no
w przedszkolu
właśnie,
się tak,
tak
mówiło.
No właśnie, jak najbardziej. Tak, faktycznie. To ciekawe, bo ten wyraz baba to jest w ogóle bardzo, bardzo stary wyraz. Wyraz baba to wyraz, który odziedziczyliśmy z prań do europejszczyzny pewnie jeszcze. On ma taką ciekawą strukturę. Baba, podobnie jak mama, papa, taki dwusylabowy, króciutki. Pojawia się w nim głoska wargowa, więc dziecko łatwo ten wyraz baba powie. No właśnie, i ten wyraz stary jak świat, który kojarzy nam się na przykład z babcią, ale no właśnie, babcia to już tak nacechowane pozytywnie, ale tę babę jednak...
Baba Jaga.
O właśnie, Baba Jaga, prawda? Czyli tę babę jednak przenieśliśmy z tego znaczenia takiego neutralnego, tak? Na to znaczenie
stara
negatywne.
Stara baba, głupia,
no właśnie,
baba.
Głupia baba, prawda? Dużo
baba
jest tych konotacji.
Baba z wozu koniom lżej.
Oczywiście, prawda? Znowu,
albo
nie
gdzie
kobieta,
diabeł nie może.
Tam babę pośle. Chociaż to jest akurat pozytywne moim zdaniem. Wcale nie takie, nie takie negatywne. Ale właśnie te konteksty, te frazeologizmy, te kolokacje ujawniają negatywne znaczenie tego wyrazu baba. Choć zobaczmy, że na przykład baba czy babka to dawniej też akuszerka, czyli takie neutralne znaczenie. Ta, która pomagała przyjść na świat. Ta, która, no właśnie, baba też wiedziała więcej. Baba mogła być szeptuchą na Podlasiu, czyli właśnie tą...
Babą Jagą?
Babą Jagą?
Nie.
No właśnie niekoniecznie. Znaczy pewnie tak, tak też jest wizualnie pokazywana, ale właśnie tą leczącą, tą mającą, no właśnie trochę tak jak Baba Jaga, mającą konszachtę z siłami, czy czystymi, czy nieczystymi, ale na pewno z tymi siłami
nadprzyrodzonymi.
No właśnie, ale no gdzieś tam ten negatywna konotacja tego rzeczownika baba jak najbardziej funkcjonuje.
Czyli ustaliłyśmy, że nie baba, nie kobieta. Jak zatem nazywano przedstawicielki płci pięknej? I tu też odpowiednie sformułowanie.
No właśnie, płeć piękna to już wskazuje na taką waloryzację pozytywną, ale z drugiej strony też...
Ale też
no
słaba
właśnie,
płeć z drugiej
właśnie,
strony.
Prawda? Tak, bo o kobietach powiemy płeć piękna, prawda? Słaba płeć, a o mężczyznach płeć brzydka, nie powiemy tak. Mocna płeć? Też niekoniecznie. Chociaż właśnie to, że zwracamy uwagę, tak teraz sobie myślę, tak, że mówimy płeć piękna, że zwracamy uwagę na te walory
estetyczne,
wizualne, zewnętrzne, prawda?
A nie ma a nie, płeć mądre.
No właśnie, prawda? Bystra, czy jakkolwiek. My moglibyśmy tutaj te kobiety, nas, dookreślać. Ale no właśnie, jak o nas mówiono, czy jak o nas by mówiono, gdybyśmy żyły w wieku XIV albo XV, czyli wtedy, kiedy nie wypadało używać
szczęście,
słowa kobieta.
Że nie żyjemy.
Tak, zgadzam się tutaj akurat z panią w zupełności.
Bo dzisiaj już jakby nie ma pani problemu z tym, że powiem o pani kobieta.
Absolutnie nie. Absolutnie nie tam jest to nazwa
tam to złe znaczenie przeminęło.
Tak, zdecydowanie. I właściwie to tylko językoznawcy i studenci polonistyki wiedzą, że kobieta miała trochę gorsze znaczenie. Tak? To jest takie olśnienie, którego studenci i studentki polonistyki doznają właśnie na jednych z pierwszych zajęć. Ale właśnie nie było... czy też było słowo kobieta, ale jednak w znaczeniu negatywnym. Była baba, ale też gdzieś tam z ograniczonym znaczeniem tego słowa. Jak zatem mówiono na tę płeć piękną? Jednym z ważniejszych słów i bardzo długo funkcjonującym właśnie w znaczeniu po prostu kobieta, czyli istota zdolna do rodzenia dzieci, bo takie było pierwotne znaczenie, no właśnie był wyraz żona. Żona to pierwotnie każda kobieta, czy też... kobieta dorosła, właśnie zdolna do rodzenia dzieci. Zobaczmy, że jeżeli mamy takie teksty dawne, XV-wieczne, na przykład Lament Świętokrzyski, to tam mamy takie zdanie: zamęt wielki dostał się mnie ubogiej żenie. Czyli straszne cierpienie jest moim udziałem, moim w znaczeniu właśnie kobiety, tak? Nie Maryi, żony Józefa, tak? Czyli nie ma tej zależności żona-mąż, ale zamęt wielki dostał się mnie ubogiej żenie, czyli po prostu kobiecie. Jeszcze w XV wieku ten wyraz żona miał właśnie znaczenie kobieta. Z czego to się wzięło? Jeżeli tak chcielibyśmy prześledzić historycznie etymologię i rozwój znaczeniowy i formalny tego wyrazu, to możemy dojść do tego, że wyraz żona wywodzi się od łacińskiego, to jeszcze wcześniej od greckiego rdzenia gen. To samo, co mamy chociażby w genus, czyli rodzaj, w genesis, czyli no właśnie księga genesis to księga rodzaju, prawda? Gena, tak, czyli późniejsza żena, a późniejsza jeszcze żona, bo dopiero na gruncie języków lechickich ta żona powstaje, to była ta, która mogła rodzić, czyli po prostu kobieta. I zawężenie znaczenia tego wyrazu, bo dzisiaj, tak, żona to kobieta jakiegoś mężczyzny, czyli męża, prawda? Czyli mamy tę zależność, to jest zawężenie wiele późniejsze. To znaczy, jak nam się zneutralizowało znaczenie wyrazu kobieta, tak, kiedy ona weszła właśnie w to miejsce, każda przedstawicielka płci żeńskiej, to żona to swoje znaczenie zawęziła ostatecznie. Mówię ostatecznie, bo i w XVI wieku, na przykład nie wiem, w Biblii Jakuba Wójka, żona występuje też w tym znaczeniu takim węższym, czyli mężowie, miłujcie swoje żony, pisze wujek, czyli no właśnie w znaczeniu swoje małżonki. No przecież i taki wyraz mamy też w języku polskim, ale widać właśnie, że to znaczenie wyrazu żona, ono się tak stopniowo, można powiedzieć, zawężało. No i dzisiaj już żona funkcjonuje tylko w odniesieniu właśnie do męża, który notabene pierwotnie też znaczył każdego mężczyznę, a nie tylko mężczyznę jakiejś kobiety.
Wspomniała pani wcześniej o białogłowach i niewiastach. Kim one były?
Białogłowa i niewiasta też były przedstawicielkami płci pięknej, też były, do dzisiaj są, kobietami, ale ciekawa jest też etymologia tych słów. Białogłowa, do dzisiaj ten wyraz funkcjonuje w takim znaczeniu podniosłym, książkowym, znajdziemy w słownikach właśnie z tym kwalifikatorem, czy właśnie w takim znaczeniu no już pewnego archaizmu. Możemy z przekąsem powiedzieć o białogłowo, czy właśnie z takim przesadnym patetyzmem. I tutaj taka etymologia ludowa, czyli nienaukowa, wskazuje na to, że białogłowa, bo Słowianki to miały te piękne, takie blond włosy, ale oczywiście nie jest to prawda. Białogłowa to była kobieta, czyli po prostu ta nosząca biały czepek, ponieważ historycznie kobiety zamężne, przede wszystkim właśnie zamężne, zakładały białe czepki na znak tego, że są już statecznymi żonami, statecznymi niewiastami i stąd właśnie to określenie białogłowa, czyli właściwie nosząca biały czepek, a nie tyle mająca białe włosy. Tak myślę, dlaczego ten wyraz wyszedł z użycia? Przecież tak naprawdę jest taki ładny i taki odnoszący się no też do głowy, czyli jednak do być może takich wartości mentalnych moglibyśmy powiedzieć, ale jest on dosyć jednak skomplikowany, jeżeli chodzi o budowę słowotwórczą. Kobieta jest krótsza, żona jest krótsza, białogłowa tutaj dłuższa, więc być może dlatego ten wyraz wypada z języka i dzisiaj funkcjonuje już tylko jako archaizm. Jako archaizm i taki wyraz zarezerwowany dla stylu religijnego może, funkcjonuje też wyraz niewiasta. Co ciekawe, niewiasta historycznie też miał zupełnie inne znaczenie, ponieważ pierwotnie niewiasta to była synowa. Do dzisiaj w języku rosyjskim mamy niewiestkę, czyli właśnie synowa, panna młoda, ta, która wchodzi do rodziny swojego męża i jeszcze nic o niej nie wiadomo, tak? Bo znaczenie tego wyrazu odnosi się do wiedzy. Niewiasta to nie jest ta, która nie wie, ale ta, o której się niewiele wie.
Tak czasami jest to dzisiaj interpretowane.
Tak, no właśnie, ten szowinistyczny rys naszego języka każe nam to w ten sposób interpretować, ale absolutnie nie, tak? Znaczy właśnie niewiasta etymologicznie to jest ta, o której się nic nie wie, ta, która dopiero udowodni, kim jest, udowodni, jaka jest jej wartość w momencie, kiedy urodzi dziecko, tak? Czy też urodzi syna, prawda? Znowu takie jednak podejście do nas kobiet.
Jeden cel.
Tak, no cóż, tak, rzeczywiście, ale to też pokazuje, no jaka była społeczna rola kobiet, niestety, kiedyś w dawnym społeczeństwie. No ale tak było, nic na to nie poradzimy. W momencie, gdy zaciera się znaczenie etymologiczne tego wyrazu, to niewiasta już przestaje być właśnie kojarzona z tą, o której się nic nie wie, a zaczyna funkcjonować jako wyraz, no właśnie, najpierw neutralny, na znaczenie każdej kobiety, a dzisiaj jako taki wyraz podniosły, czy też właśnie
patetyczny,
prawda? Do dzisiaj, tak jak mówię, w tekstach religijnych ta niewiasta się pojawia. My też tę niewiastę oczywiście wiążemy ze stylem biblijnym, tak? Bo u wujka była niewiasta przede wszystkim, wszystkim. Więc te teksty, które bazują na tym przykładzie wujkowym, teksty liturgiczne, kościelne, nadal tę niewiastę przechowują. No ale nikt z nas dzisiaj tak o sobie nie mówi niewiasty, chyba że właśnie z takim przekąsem, jako taki pewien żart językowy.
Przeciwieństwem niewiasty wydaje się być wiedźma, bo też związana z wiedzą.
Tak, jak najbardziej. Wiedźma, czyli wróżka, i tutaj znowu wracamy, prawda, do tych babiak i tych niekoniecznie dobrego i pozytywnego waloryzowania tych wyrazów. Rzeczywiście jest to pozornie etymologiczne przeciwieństwo niewiasty. Wiedźma to jest z kolei ta, która wie. Ta, która wie więcej niż przeciętny człowiek, niż przeciętna kobieta, ponieważ wie to, co będzie w przyszłości. Wie też to, co inni starają się ukryć. Dlatego jest
niekoniecznie... To jest też ciekawe, że w innych językach są podobne formy, na przykład w hiszpańskim. Ta, która wie...
Tak, no właśnie, prawda, czyli widać, że to jest też takie, można powiedzieć, ogólne podejście też do wiedzy, prawda, jako wartości i antywartości, bo w tej nazwie wiedźma wiedza tajemna, tak, ukryta przed przeciętnym człowiekiem jest postrzegana właśnie jako antywartość. Tak, wiedźma to nie ktoś pozytywny, to nie czarodziejka, nie wróżka w znaczeniu dobra wróżka, prawda.
No, z drugiej strony bez tej wiedźmy to ani róż.
Tak.
W takiej wiejskiej społeczności, gdzie na próżno szukać lekarza.
Chociażby. I w ogóle zobaczmy, że żadna baśń, legenda bez wiedźmy się właściwie nie jest w stanie obyć. Te kobiety pojawiają się w licznych tekstach kultury właśnie dlatego, że one były ważne w tej społeczności. Ważne również jako pewien antywzór, jako coś, do czego się można odnieść na zasadzie pewnego przeciwieństwa. Księżniczka, uboga sierota to była ta dobra, a wiedźma to była ta zła. Więc gdzieś tam stawała się takim uosobieniem wiedzy tajemnej i czegoś negatywnego, ale ma pani rację. W społecznościach wiejskich przecież wiedźmy niekoniecznie pełniły tylko tę złą funkcję.
Bo ja sobie myślę tutaj na podstawie tego, że współcześnie są takie kobiety, które się określają wiedźmami, bo nie wiem, bliżej im do ekologii, do naturalnego leczenia i tak dalej. I tutaj to znaczenie pejoratywne jakoś się zaciera.
Tak, zgadza się. Bo to też często te zmiany semantyczne idą na takiej zasadzie pewnej przekory językowej. To znaczy wiedźma, która była właśnie postrzegana źle, ale była wiązana, czy też wiązało się ją z naturą, prawda, z przeciwieństwem kultury, staje się teraz nazwą wartościowaną pozytywnie. Przynajmniej właśnie przez pewne środowiska hołdujące takiemu sposobowi życia. I rzeczywiście wiedźma w tym znaczeniu jako osoba, która leczy siebie i innych ziołami, żyje w zgodzie z naturą, nikogo nie krzywdzi, bo to też jest ważne, że te szeptuchy, no właśnie podlaskie, czy te współczesne quasi-wiedźmy idą też w takim duchu niekrzywdzenia innych, niekrzywdzenia też natury i tego, co nas otacza.
To zostały nam jeszcze z tych kobiecych określeń dziewki i dziewczyny, dziewice.
Tak, i dziwki, bo też oczywiście ten wyraz jak najbardziej jest związany etymologicznie z tymi wszystkimi, a one, co ciekawe, wszystkie, jak wskazuje Długosz Kurczabowa, związane są z dzieckiem. To znaczy ten sam rdzeń funkcjonuje w wyrazie dziecko, jak właśnie w wyrazie dziewka, bo to ona jest pierwotna, czy późniejsza właśnie dziewczyna, czy późniejsza dziwka z tym podwyższeniem takim artykulacyjnym, która zyskała bardzo pejoratywne znaczenie. Dziecko to taki w ogóle pierwotprzymiotnik, czyli dziecko to jest to, które ssie pierś, to, które doi, tak? Bo taki jest związek etymologiczny, czy też znaczenie etymologiczne tego słowa, a dziewka to było dziecko płci żeńskiej, tak? Czyli ta, która doi, czyli ssie pierś, a potem zatarło się to znaczenie właśnie niemowlęcia, oseska w tym wyrazie, a dziewka stała się po prostu dziewczyną. W związku z tym, że mieliśmy inne określenia na płeć piękną, to ta dziewka musiała sobie znaleźć jakieś miejsce w języku i znalazła sobie miejsce właśnie w tej, można powiedzieć, niższej warstwie, tak? Bo dziewka to znowu ta posługaczka, ta gorsza, ta zajmująca się tylko pracą fizyczną. Ale też nie zyskała takiego znaczenia dziewczyna, która jest derywatem właśnie od dziewki i dzisiaj spokojnie funkcjonuje jako wyraz nienacechowany, czyli wyraz neutralny. Z jednej strony mamy dziewczynę, a z drugiej strony mamy jeszcze dziewczę, prawda? To dziewczę, czyli też tak nacechowane, można powiedzieć,
książkowo.
Trochę książkowo, prawda? Jest dziewczę, dziecię i chłopię jeszcze historycznie było. te nazwy z sufiksem ę, one w ogóle dzisiaj odbieramy.
Kurczę.
No właśnie, kurczę w opozycji do kurczaka mazowieckiego.
Prosię.
Tak, no właśnie. Odczuwamy je jako takie trochę może lepsze albo właśnie starsze, stąd to dziewczę też tak archaicznie. No ale właśnie, dziewka z języka właściwie wypadła, dziwka znalazła to znaczenie zupełnie pejoratywne, a dziewczyna wypełniła tę lukę w naszej potrzebie nazewniczej, bo potrzebowaliśmy wyrazu, który pozwoliłby określić no właśnie młodą przedstawicielkę płci żeńskiej, która nie jest jeszcze żoną w tym znaczeniu dzisiejszym, tak? Nie jest białogłową, bo nie jest mężatką w tym znaczeniu historycznym, a jest gdzieś właśnie pomiędzy w tym świecie żeńskim i dziewczyna do dzisiaj spełnia swoją funkcję.
A dziewica też jest związana z tymi wyrazami?
Tak, jak najbardziej. One wszystkie są ze sobą związane i też znowu dziewica pierwotnie miała znaczenie bardzo ogólne, tak? Dziewica, czyli po prostu młoda kobieta, tak? Bez tego kontekstu seksualnego, bez tego kontekstu związanego no właśnie z dojrzałością seksualną, z pewnymi przemianami, które zachodzą w jej ciele, no bo do tego to się też sprowadza. A dzisiaj nie wiem, mamy w piosenkach, tak? Jakiż to chłopak piękny i młody, jakaż to obok dziewica, tak? Czyli po prostu w znaczeniu dziewczyna, a dzisiaj ten wyraz ma już znaczenie oczywiście węższe i funkcjonuje tylko w konkretnych kontekstach, ale pierwotna etymologia jest taka sama jak etymologia dziewki i dziewczyny.
Jeśli chodzi o stosunek do kobiecości w języku, to nie wiem właśnie, czy to jest kobiece, że mamy w języku polskim całe mnóstwo takich obelżywych słów, jak na przykład ofiara, łamaga, lebiega, łachudra, ciamajda, fajtłapa. Czy one przez przypadek są rodzaju żeńskiego?
Prawdopodobnie właśnie nie. To znaczy pokazują jednak to miejsce kobiety w dawnym społeczeństwie. Możemy
powiedzieć... Sukinsyn jest jeszcze, to jest rodzaju męskiego, ale syn suki.
Tak, no właśnie. Czyli też gdzieś tam się odnosi do kobiet, prawda? Znaczy oczywiście mamy też sporo określeń męskich, takich negatywnych, ale to co
no
ważne,
mamy
te
jakiś
określenia...
takich tam palantów i tak dalej, ale tych kobiecych, które nie są przekleństwami, wypisałam sobie więcej, no już nie mówiąc o kurwie.
No tak, zgadza się, ale no mówię, męskie też by się znalazły, natomiast te, o których pani mówi, te, które pani wypisała, one są bardzo specyficzne, ponieważ nie powiemy sukinsyn o kobiecie, natomiast te określenia łamaga, fajtłapa i tak dalej, one są ogólnopłciowe, prawda? Czyli możemy powiedzieć i o kobiecie łamaga, i o mężczyźnie łamaga, z tym, że jeżeli mówimy o mężczyźnie łamaga, to jest właśnie takie bardziej nacechowane negatywnie, tak? Zobaczmy też, że możemy powiedzieć, no właśnie, ach, ta łamaga mi tutaj wlazła, tak? I niekoniecznie będzie to w odniesieniu do kobiety. Czyli już nie tylko ten sam wyraz łamaga, ale też zaimek, ta, tak? I jeszcze czasownik, wlazła. Możemy powiedzieć, ach, ten łamaga mi tutaj wlazł. I to będzie takie jednak trochę mniej uderzające w tego łamagę,
bo
niż to sformułowanie.
Bo jak zmienimy facetowi rodzaj na żeński, mówiąc, ta łamaga tu wlazła, to już w ogóle kaplica.
Tak, to go jeszcze bardziej obrażamy. I to świadczy właśnie o tym, że te formy żeńskie, no są traktowane jako takie gorsze jednak w języku. Natomiast to też jest ciekawa specyfika, tak, że one są dwupłciowe. Sierota też, prawda? W takim znaczeniach ta sierota, co on nic nie potrafi, prawda? No właśnie, co on nic nie potrafi, jakoś tak mi się narzuciło ten rodzaj męski. Ale właśnie, gramatycznie, prawda? Ta sierota, rodzaj żeński, a spokojnie funkcjonuje tak samo w odniesieniu do przedstawicieli płci pięknej, jak i płci przeciwnej do płci pięknej.
A propos tego rodzaju żeńskiego, to takim przykładem dyskryminacji, bo chyba jednak o tym możemy tu mówić, jest polska liczba mnoga. I to często było widać na wykładach, kiedy 100 studentek polonistyki, a pośród nich jeden mężczyzna i od razu zmieniamy rodzaj.
Tak, zgadza się. No właśnie, to jest, nie wiem, czy to przykład dyskryminacji, ale właśnie przykład tego patriarchalnego podejścia do rzeczywistości i do języka. Rzeczywiście język polski, w którym, znaczy z jednej strony liczba mnoga, a z drugiej strony przede wszystkim rodzaj męskoosobowy, bo tak się mówi przynajmniej w tych tradycyjnych opisach gramatycznych, rzeczywiście jest narzucany przez jednego przedstawiciela płci męskiej, czy jednego mężczyznę. Już jeden mężczyzna w całej grupie wystarczy, żeby zmienić rodzaj czasownika właśnie na męskoosobowy. To znowu, tak jak mówię, wynika z tego, co się działo w przeszłości w języku i to, że jednak te formy takie odnoszące się do mężczyzn były postrzegane jako lepsze i to, że nie wypadało o nawet jednym mężczyźnie w gronie wielu kobiet powiedzieć w rodzaju niemęskoosobowym.
A jedna kobieta na jakiejś mechatronice i budowie maszyn niewiele zmienia w tym, jak wykładowca zwraca się do grupy.
Zgadza się, niewiele zmienia w języku, ale myślę, że wiele zmienia w tej grupie studenckiej, w której się znajduje.
No właśnie, ja chciałam panią zapytać teraz o pani osobiste doświadczenia. Już może ucieknijmy od tego języka, bo jest pani kobietą naukowcem, nie naukowczynią.
Oczywiście.
I jak z pani perspektywy to wygląda? Czy ta płeć coś zmienia w środowisku naukowym?
Oj, to trudne pytanie. I rzeczywiście takie niejęzykowe. I niejęzykoznawcze.
Tym bardziej ciekawe.
Szczerze nie zastanawiałam się, kiedy tutaj szłam. Myślałam bardziej właśnie o kwestiach językowych. Natomiast powiem przekornie, że moim zdaniem coraz mniej, tak? To znaczy, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na historyczne uwarunkowania, na to, że no zanim w ogóle kobiety mogły wejść do środowiska naukowego, to wiele lat minęło, tak? Zanim w ogóle mogły studiować, nie wiem, Nawojka Krakowska, tak? Musiała się przebrać za chłopca, żeby móc studiować w Akademii Krakowskiej. Maria Kiwi-Skłodowska, tak, kiedy pracowała na uczelni, no też była pewnym fenomenem, ale to przeszłość. To znaczy, jeżeli tak patrzę właśnie na środowiska naukowe, no to jednak zachowujemy pewne parytety, jeżeli chodzi o te kwestie płciowe. No nie ukrywajmy też, kobiety mają trudniej, ale to nie tylko w środowisku naukowym, ale w ogóle w różnego rodzaju środowiskach pracy, no chociażby z tego względu, że w momencie, kiedy na przykład urodzą dziecko, to wypadają z obiegu na pewien czas. Nawet jeżeli szybko wracają potem do pracy, czy właśnie no tutaj do kariery naukowej w cudzysłowie, to jednak na trochę innych zasadach. To znaczy dziecko gdzieś tam zmienia bardzo tę rzeczywistość i urlop macierzyński, który się pojawia, wyrywa nas z tej rzeczywistości akademickiej, a we współczesnym świecie, który jest bardzo szybki, który każe nam działać i pracować bardzo szybko, tych kilkanaście miesięcy czy kilka lat bardzo dużo może zmienić właśnie z punktu widzenia kariery naukowej kobiety, więc pod tym względem rzeczywiście nie jest nam łatwiej.
Czyli tu znów się pojawia pewnie kwestia, która się w tych podcastach będzie pojawiać często, tak myślę, bo jeszcze takiego tematu nie było, czyli godzenie po prostu ról, że my tych ról mamy z założenia więcej często.
Myślę, że tak. I mimo, że dzisiaj już się trochę odchodzi od tego modelu, prawda, że to tylko kobieta wychowuje, że to tylko kobieta zostaje, tak mamy urlopy tacierzyńskie, też ciekawe zjawisko językowe, tak, że już nie tylko macierzyński, ale tacierzyński i nie ojcożyński, tylko tacierzyński, ale właśnie mimo tych pewnych zmian społecznych, to nadal jednak częściej kobiety muszą godzić te role matki, opiekunki, strażniczki, tak, domowego ogniska i rolę osoby, która chce się rozwijać jakoś, czy naukowo, czy zawodowo, czy w ogóle. Więc tak jak mówię, o ile nie czuję na przykład w środowisku takiej oceny, tak, nie wiem, że kobiety są głupsze, nie nadają się do pracy naukowej, to myślę, że ta taka, no nie chcę powiedzieć dyskryminacja, ale pewna trudność w funkcjonowaniu kobiety w środowisku naukowym wynika właśnie z tego, że kobieta nie tyle musi, ile chce tę rolę godzić, bo to też trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że to jest bardzo często jednak nasza potrzeba pogodzenia tych dwóch ról, że chcemy być żonami, matkami, ale też naukowcami czy naukowczyniami.
Też sobie tak myślę, że pani jest naukowcem polonistą, polonistką i to też jest dosyć specyficzne środowisko, jednak w dużej mierze zdominowane przez kobiety.
A właśnie to też jest ciekawe, ponieważ ono jest zdominowane przez kobiety, ale bardzo często na poziomie studenckim. To znaczy, jak pani pamięta ze studiów polonistycznych, nie wiem, czy miała pani w grupie jakiegoś mężczyznę.
Miałam.
No właśnie, ale byli to nieliczni studenci. A właśnie mówiła pani o tym, że jeden mężczyzna w grupie zmienia to, jak się wykładowcy, tak, zwracają do grupy.
To był taki przykład, ale tych facetów na polonistyce trochę było.
Natomiast właśnie ja też tak myślę z mojej perspektywy, że ja jak idę do grupy, to bardzo często mam ochotę mówić miłe panie, albo niech panie spojrzą, tak? Bo jestem tak przyzwyczajona do tego, że właśnie w grupie studenckiej mam mnóstwo kobiet, czy właściwie same studentki, że jak się trafi jeden biedny pan, to bardzo często u mnie zostaje panią, dopóki nie przestawię swojego myślenia.
I wtedy już cała grupa jest w rodzaju męskoosobowym.
No właśnie, musi być już wtedy w rodzaju męskoosobowym. Tak, mówią, czy państwo się przygotowali, a nie czy panie się przygotowały. No właśnie, ale to widać na tym poziomie studenckim. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na wykład kierowców, to tutaj już nie ma aż tak silnej dominacji kobiet. No właśnie, sama też pani pamięta, tak, że właściwie to jest tak nawet
pół na pół. I też ciekawa, z czego to wynika.
No właśnie, to akurat...
Czy zgodzenia tych ról, czy z tego, że panowie są, mówiąc w dużym uproszczeniu, bardziej ambitni? Nie, ciężko powiedzieć.
Absolutnie nie są bardziej ambitni, nie. Pani Olu, nie możemy tak mówić, że mężczyźni są bardziej ambitni. Nie, myślę, że też z... Właściwie dobre pytanie. Trzeba by było pewnie jakoś socjologicznie do tego,
badania
do tego podejść.
Badania na Wydziale Polonistyki.
Jakieś badania, właściwie chyba nawet nie tylko na Wydziale Polonistyki. Myślę, że na innych wydziałach też to jest widoczne. Nie wiem, jak jest na przykład na wydziałach pedagogicznych. Tak? To też są niby takie wydziały, na które idą przede wszystkim studentki, ale w kadrze jednak mamy też, sporo mężczyzn.
Może to jest w ogóle tak ze wszystkim, że wciąż jest może więcej mężczyzn w biznesie na przykład?
Mhm. Być może. No właśnie, ale to by też pewnie wynikało z tej potrzeby godzenia ról, tak? Nie wiem, z Wydziału Polonistyki znam kilka takich wypadków, kiedy no właśnie bardzo ambitne dziewczyny rezygnowały z doktoratu właśnie dlatego, że wolały ten czas poświęcić swoim dzieciom.
Ja się w ogóle też zastanawiam nad czymś takim w społeczeństwie. Czy kobieta, doktor, może być za mądra na przykład do jakiejś roli, albo dla jakiegoś mężczyzny, albo do jakiejś pracy? Jestem ciekawa, jakie są pani odczucia w tym temacie.
Myślę, że nie. To znaczy, ja bym tak tutaj
że już tak nie ma.
Nie, myślę, że nie. Ja bym tak nie generalizowała, nie upraszczała, nie patrzyła na to w ten sposób. Myślę, że i kobieta doktor, i mężczyzna doktor mogą być za mądrzy do czegoś. Myślę, że przynajmniej współcześnie, tak? To idzie bardzo równolegle. Przynajmniej tutaj nie czuję tych dysproporcji płciowych, tego właśnie postrzegania przekornego czy nieprzekornego jako, nie wiem, kobiety za mądrej do
czyli
czegoś.
Na szczęście nie musimy już udawać głupszych.
Nie, w ogóle nie możemy udawać głupszych. Nie, w ogóle nie możemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. To znaczy, bez względu na to, przedstawicielami jakiej płci jesteśmy, to wydaje mi się, że jednak prawdziwe relacje, też takie społeczne, nie mówię nawet o jakichś relacjach takich damsko-męskich, powinny się opierać przede wszystkim na naturalności, na tym, żebyśmy nie udawali. Tak? Pani też tutaj podała ten przykład, no właśnie za mądra na randkę, tak, za mądra dla jakiegoś mężczyzny. Wydaje mi się, że jednak nawiązanie prawdziwej, szczerej, dojrzałej relacji musi się opierać właśnie na naturalności, na nieudawaniu i na byciu sobą po prostu.
To może już na koniec taka wisienka na torcie, biorąc pod uwagę i doświadczenia osobiste, i językoznawcze, czym pani zdaniem jest kobiecość teraz?
To kolejne trudne pytanie. Kobiecość jest rzeczownikiem, odpowiem jako językoznawca. Abstraktem, znowu odpowiadam jako językoznawca, tak, bo te formacje na ość to są abstrakty, ale czym jest dzisiaj kobiecość? No właśnie, jeżeli tak spojrzymy na konotacje, to jeżeli słyszymy kobiecość, to słyszymy, widzimy, myślę, taką delikatność, bo kobiecość to delikatność, ale myślę, że to się zmienia. Właśnie tak współcześnie. Kobiecość to siła, tak, przynajmniej dzisiaj. Kobiecość to umiejętność godzenia właśnie tych dwóch skrajnych światów. Tej z jednej strony delikatności, a z drugiej strony potrzeby walki o swoje też, potrzeby samorozwoju. Kobiecość to tak pojemny worek wszystkiego, i ról społecznych, i emocji, i ról zawodowych, że trudno byłoby w jednym zdaniu zdefiniować, powiedzieć, czym jest, poza tym, że jest rzeczownikiem.
A czego pani życzy z okazji Dnia Kobiet?
Mnie z okazji Dnia Kobiet? Czasu przede wszystkim. Więcej wolnego czasu. Jako kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi, mam tego czasu bardzo, bardzo mało.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a moim gościem była dr Monika Kresa z Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Bardzo dziękuję.